Dzień dobry, nazywam się Joanna Becker, jestem wiceszefową polityki Insight i zapraszam na rozmowę, które nagraliśmy podczas naszej konferencji Ryzyka i Trendy. Z naszymi gośćmi dyskutowaliśmy o przyszłości demokracji i mediów, o suwerenności i Europie, o globalnych zagrożeniach i potrzebie bezpieczeństwa, o gospodarce i klimacie. W naszych rozmowach wskazujemy najważniejsze trendy, zerkamy w przyszłość, próbujemy uporządkować rzeczywistość. Stawiamy pytania, unikamy dogmatów i szukamy drogowskazów.
Patrząc na pewne trendy, wydaje się i wygląda na to, że coraz bardziej idziemy w stronę umiejętności związanych z kreatywnością, z budowaniem wniosków oraz działań na bazie tego, co nam dostarczy sztuczna inteligencja.
Żeby szkoła nie była uprzesłowiona, to jest jedno z moich bardzo takich pobożnych życzeń, o którym mówię, naprawdę. Zejdźmy z tych krzeseł, zaaranżujmy przestrzeń.
To jest dobry punkt wyjścia do zbudowania sojuszu w sprawie szkoły. I wydaje mi się, że ten sojusz musiałby się opierać na rozpoznaniu tego faktu właśnie, że oczywiście uczniowie są ważni, ale nauczyciele są najważniejsi.
Solidarna współpraca, zauważenie, że wszyscy od siebie zależymy, że jak mówimy o szkole, to powinniśmy mówić o społeczności szkolnej, a społeczność szkolna to są nauczyciele, to są dzieci, to są rodzice, ale to jest administracja, to są pracownicy, to są dyrekcje.
Czy system edukacji może przygotować nas do nieprzewidywalnej przyszłości? Na jakich kompetencjach powinniśmy się skupić, żeby poradzić sobie na rynku pracy, który będzie coraz bardziej zautomatyzowany? Odpowiedzi szukamy w rozmowie z Rafałem Albinem, dyrektorem marketingu i operacji z Microsoft, a prezes zarządu Fundacji Orange Konrad Ciesiołkiewicz, pedagogzka Hanna Micińska i prezeska Fundacji Dobrej Edukacji Magdalena Radwan-Rurenszew zastanawiają się, czy system edukacji powinien dostosowywać się do sytuacji na rynku pracy. Rozmowę prowadzi Hanna Cichy, analityczka do spraw gospodarczych polityki Insight.
Moim rozmówcą będzie pan Rafał Albin, dyrektor marketingu i operacji w firmie Microsoft. Kiedy obserwuję dyskusję publiczną, dyskusję akademicką na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość rynku pracy, to widzę takie dwie ścierające się ze sobą relacje, które w zasadzie się nie spotykają i nie przecinają. Jedną z nich nazywam narracją neoluddystyczną. To jest historia o tym, że w wyniku automatyzacji na szeroką skalę w przyszłości nie będzie tylu miejsc pracy, aby zapewnić, powiedzmy, obecny poziom aktywności zawodowej, co będzie rodziło bardzo poważne konsekwencje społeczne. Druga narracja z kolei jest taka, że w wyniku starzenia się społeczeństwa, katastrofy demograficznej, bo tak to w zasadzie trzeba nazwać, będzie za mało pracowników, aby utrzymać rosnącą rzeszę osób nieaktywnych zawodowo, emerytów. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego już w 2050 roku co trzeci Polak będzie w wieku emerytalnym. I ten ciężar utrzymania rosnącej rzeszy emerytów przez coraz mniejszą liczbę osób pracujących będzie prowadził do obniżania poziomu życia. Do której z tych opowieści jest panu bliżej?
Znaczy, jestem zdecydowanie po pozytywnej stronie tego obrazka. To znaczy, uważam, że zmienią się miejsca pracy, zmienią się oczekiwania i myślę, że o tym będziemy rozmawiać. Zmieni się charakter pracy, natomiast nastąpi przesunięcie, które nie spowoduje, a być może nawet pozytywnie wpłynie na to, w jaki sposób rynek pracy będzie wyglądał. Zresztą myślę, że możemy w tej chwili spojrzeć już na pewne trendy, jak wyglądają te zmiany. Widać, że pewne stanowiska, które wymagają powtarzalności, pewne stanowiska, które dotyczą miejsc, w których na przykład wymaga się manualnego wprowadzania danych albo rzeczy, które kiedyś wydawały się normalne, w tej chwili powoli zmieniają swoją charakterystykę. W tej chwili, patrząc na pewne trendy, wydaje się i wygląda na to, że coraz bardziej idziemy w stronę umiejętności związanych z kreatywnością, z budowaniem wniosków oraz działań na bazie tego, co nam dostarczy sztuczna inteligencja. Pewne elementy naszej pracy nie mogą zostać zastąpione przez technologię. Miejsca, w których wymagana jest komunikacja, miejsca, w których wymagana jest interakcja międzyludzka, w końcu zaawansowane procesy decyzyjne, czy generalnie sprawczość, o której wielokrotnie będę mówił, są obszarami, które pozostaną moim zdaniem w domenie człowieka, natomiast te obszary będą silnie wspomagane przez to, co w tej chwili w najnowszej technologii się wykorzystuje.
Oznacza to, że będziemy musieli nie tylko wykształcić w przyszłych pokoleniach, wśród naszych dzieci, wśród obecnych uczniów, dużo więcej osób o zupełnie innych kompetencjach, ale ta przyszłość dzieje się już dziś i przyjdzie taki moment, że będziemy musieli coś zrobić jako społeczeństwo, jako państwo, również jako pracodawcy, z tymi osobami, które wykonywały już swój zawód oparty właśnie na tej pracy, która zostanie zastąpiona przez maszynę, i musimy jakoś ich przekwalifikować. Czy to jest możliwe, żeby może nie 100, ale 80% społeczeństwa podejmowało decyzje, właśnie miało te kompetencje kreatywne, i jak szybko jesteśmy w stanie tą zmianę wprowadzić? A przede wszystkim, czyli to jest obowiązek? Kto powinien o tym myśleć? Czy biznes, jako ci, którzy z jednej strony zatrudniają, z drugiej strony chcą sprzedawać swoje produkty, czy państwo? Czy to musi być indywidualna odpowiedzialność każdego z nas, który właśnie przeczyta jakieś takie badania i stwierdzi, okej, mój zawód prawdopodobnie zniknie za 5 lat, co ja z tym zrobię?
Myślę, że tutaj po pierwsze to jest ewolucja, być może czasem wyglądająca na bardzo dynamiczną, ale to jest wciąż ewolucja, a nie rewolucja. To znaczy pewne zmiany dzieją się w trybie ciągłym, a nie skokowym. To daje przede wszystkim możliwość i pozwala na dostosowanie się zarówno otoczenia, jak i pracowników do tego, co jest w tej chwili oczekiwane i wymagane, i w sumie przez nas wszystkich tworzone. I na pani pytanie takie bardzo konkretne, kto jest za to odpowiedzialny? Czy pracownik, czy pracodawca, czy państwo? Każdy po trochę. Tutaj nie ma jednego miejsca, które jest punktem zwrotnym. Myślę, że w każdym miejscu leży część tej odpowiedzialności. Natomiast tutaj jest też odpowiedzialność po stronie pracodawcy. Znaczy kultura organizacyjna i możliwość rozwoju dla pracowników jest czymś, co leży po stronie pracodawcy wspólnie z pracownikami, i pracodawca powinien tą kulturę stworzyć. Badania pokazują, ja się tutaj odwołam do naszego badania, że stworzenie takiego środowiska powoduje, że pracownicy zachęceni do dalszego rozwoju i do korzystania z najnowszych technologii dążą do poprawy umiejętności. To powoduje zwiększenie efektywności pracy firmy, a to powoduje tak zwany krąg ciągłego rozwoju kompetencji. I to jest związane z naturalnym dążeniem pracowników do tego, żeby te kompetencje rozwijać. Czyli z jednej strony pracownik musi mieć tą chęć, potrzebę i dążenie do tego, z drugiej strony pracodawca powinien gdzieś zapewnić te możliwości. Na każdym z tych poziomów leży pewna cząstka odpowiedzialności za przeprowadzenie tej zmiany. Jeżeli my jako pracownicy nie będziemy rozumieli i czuli potrzeby, jeżeli nasi pracodawcy nie będą rozumieli i czuli potrzeby umożliwienia i zainspirowania nas do tego oraz jakiejś pomocy w tym kierunku, oraz jeżeli państwo samo w sobie, chociażby poprzez instytucje, które przygotowują nas do życia i do pracy, nie spowoduje, że nasze zrozumienie tych procesów będzie głębokie oraz nie będą przygotowane pewne kierunki do tego, to cała ta ewolucja będzie szła zdecydowanie wolniej.
Wracając do sytuacji tych pracowników, którzy rzeczywiście mogą się uczyć w miejscu pracy, i tych, którzy będą na pewno w większym stopniu niż dziś współdziałać z maszyną, ze sztuczną inteligencją, wydaje mi się, że tam też może się pojawić pewne wyzwanie dla pracodawcy, polegające na zaniku tak zwanych średnich umiejętności, czyli takich zadań, na których nawet te osoby, które obecnie są na rynku pracy, jak pan czy ja, mogliśmy się uczyć, rozumieć, jak one powstają, jaka jest ich rola, a w momencie, w którym te procesy uda nam się zautomatyzować, to firma będzie mieć problem ze szkoleniem i rozwojem tych młodych pracowników, bo kiedyś dla nich te średnie zadania były takim warsztatem, treningiem, na podstawie których też na przykład firma decydowała, i firma, i pracownik, kto będzie się w czym specjalizował, jaka jest dalsza ścieżka kariery. Słyszałam, że to jest spory problem na przykład w obszarze prawa, gdzie automatyzuje się w dużych kancelariach tworzenie umów, kontraktów, które wcześniej było zadaniem młodych pracowników, i w związku z tym nie ma ich jak szkolić, bo to się przestaje opłacać. Jak podejść do tego problemu i jak projektować rozwój pracownika w sytuacji zaniku części zadań?
Być może, ja nie mówię, że tak będzie, ale moim zdaniem jest to jeden z możliwych trendów. Nie zaniknie szkolenie i ścieżka rozwoju kariery, tylko zmieni się troszkę do tego podejście poprzez definiowanie różnych i odmiennych celów dla poszczególnych etapów rozwoju. I mówię, ciężko mi się tu odnosić do branży prawniczej, ale ja sam ostatnio uczestniczyłem w procesie rekrutacyjnym, gdzie szukaliśmy człowieka stosunkowo młodego, stosunkowo niedoświadczonego i oczywiście było stanowisko mocno związane z danymi, to był analityk biznesowy. Kiedyś jego głównym zadaniem byłoby analizowanie danych, ich konsolidowanie i przedstawianie swojemu menadżerowi. W tej chwili podczas rozmowy skupiliśmy się na umiejętności wyciągania wniosków i przedstawiania pewnych rozwiązań na podstawie tych wniosków. I to jest ten sam pracownik, który być może nie ma tego doświadczenia. Ta jego sprawczość nie będzie tak duża, ale jego sprawczość polega na tym, że on już jest nie tylko odpowiedzialny za to, żeby wykonać zadanie zebrania danych w jednym miejscu, ewentualnie wyznaczenia prostych trendów. Oczekiwanie jest takie, że na podstawie pewnych swoich umiejętności kreatywnych będzie w stanie dojść do pewnych wniosków i przedstawić ich jako propozycję swojemu przełożonemu. To nie muszą być wnioski doskonałe. To nie są decyzje, które zmienią cały świat. Natomiast na poziomie, na którym byłby odpowiedzialny, te cele, które są mu postawione, są zupełnie inne niż były kilka lat temu. Czy to ogranicza jego rozwój? Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Ponieważ z czysto automatycznych zadań, które musiał wykonać, w tej chwili przechodzi do o wiele bardziej kreatywnych, ponieważ te proste czynności w tej chwili może wykonać technologia.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani bardzo.
Teraz porozmawiamy o edukacji. O to, jak przygotować się do przyszłości, pytać będę. Hannę Micińską, od lat zajmującą się doradztwem zawodowym, pedagogiką i kształceniem przyszłych pedagogów. Konrada Ciesiełkiewicza, prezesa Fundacji Orange, działającej na rzecz nowoczesnej edukacji, coacha i menedżera, oraz Magdalenę Radwan, prezeskę Fundacji Dobrej Edukacji, socjolożkę edukacji, współtwórczynię Szkoły Edukacji. Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w związku z automatyzacją w ciągu najbliższych 5 lat globalnie zniknie 85 milionów miejsc pracy. Z drugiej strony zastąpią je inne, w jeszcze większej liczbie, w innych gałęziach gospodarki, w innych zawodach. Ten sam raport wśród najpotrzebniejszych umiejętności tego świata właśnie za 5-10 lat wymienia analityczne myślenie, kreatywność i elastyczność. Czy jest coś, co chcieliby państwo dodać do tej listy?
Szczególnie lubię dwa ujęcia tych kompetencji przyszłości, mianowicie takie dwie profesorki, jedną Carol Dweck i drugą Angela Duckworth, czyli ujęcie jedno, w którym jest mowa o orientacji na rozwój zamiast orientacji na efekt i z drugiej strony o uporze jako o takiej kompetencji, która szczególnie ważna jest w radzeniu sobie w nowoczesnym świecie.
Mnie cały czas również leży na sercu to, jak współcześnie wygląda kształcenie nauczycieli. I to jest dla mnie bardzo poważny problem. Dziękuję bardzo za słowo misja, bo kiedy ja bardzo często już do osób dorosłych, przyszłych nauczycieli mówię o misji, czy o powołaniu, czy myślę o pracy u podstaw i tak dalej, to oni się troszkę zrzymają i to jest niepokojące. Bardzo często pytam o motywy, dlaczego tutaj przyszli. Przykro mi, ale często słyszę, dlatego że potrzebny mi papier, bo ten zaczarowany papier wykształcenia pedagogicznego daje szereg możliwości zatrudnienia. To niekoniecznie jest szkoła, bardzo rzadko jest szkoła, częściej są zupełnie inne miejsca. I to mnie przeraża. Druga rzecz, w bardzo wielu wypadkach to jest jeszcze kwestia samoświadomości, która, przepraszam, ale często się z nią spotykam. Ci, którzy chcą być nauczycielami, mają jeden wzorzec, ten według którego byli kształceni, to o czym pani powiedziała. To jest to dawne kształcenie. Ja widzę taki silny nawrót do tej metody podawczej, że ja tu jestem, prowadzę lekcje i podaję. I jeszcze, żeby dopchnąć jeszcze więcej informacji. A gdzie jest troska o ucznia?
Co powinniśmy zrobić, gdybyśmy mieli taką moc sprawczą, żeby zmienić tą szkołę tak, żeby ona właśnie kształtowała bardziej te umiejętności analityczne, kreatywne, czy cnoty, jak państwo mówią, czy sam fakt, że nie wiem, będą mniejsze klasy, to już jest jakieś rozwiązanie, czego jeszcze nam potrzeba?
Żeby szkoła nie była uprzesłowiona, to jest jedno z moich bardzo takich pobożnych życzeń, o którym mówię, naprawdę.
Przestrzeń jest ważna.
Zejdźmy z tych krzeseł, zaaranżujmy przestrzeń. Dziesiątki jest właśnie w internecie różnych pokazów i różnych szkół, które sobie świetnie z tym dają radę i nawet tam jest cicho, co nauczyciele zauważyli. Tak, bo oni są zajęci, oni pracują. Nauczanie przyjazne mózgowi. No każdy, kto słyszy, myśli sobie, no co to znaczy? No to znaczy, co jestem jego wielką zwolenniczką, Szpajcer napisał. Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. Dowiedz się, co tam się dzieje w środku. Dlaczego ten robi tak, a ten robi inaczej. My dużo mówimy w szkole indywidualizacji, ale czy my ją robimy? Mam wątpliwości.
Wydaje mi się, że trzeba też spojrzeć na to w takim dużym obrazku troszeczkę. Jeżeli chcemy zatroszyć się o dzieci, o młodzież, w zasadzie później też o pracodawcę, bo ja nie jestem nauczycielem, prawda? To wydaje mi się też z doświadczeń, które mamy, że trzeba się zatroszyć po prostu o nauczycieli. Jesteśmy krajem, który zajmuje 6. pozycję od końca w krajach OECD pod względem
wynagrodzeń
dla nauczycieli doświadczonych, tam powyżej 15 lat stażu. Oczywiście nie mówimy tylko o materialnym
aspekcie
wynagrodzenia. Jeżeli myślimy o tym, żeby ta edukacja wyglądała jako taka skoncentrowana na uczniu, który jest w centrum, no to w jakimś sensie my też musimy koncentrować się i zadbać o taki dobrostan nauczycieli.
Naturalnie,
prawda?
To jest relacja.
Wydaje mi się, że kryzys mógłby być takim troszkę ozdrowieńczym doświadczeniem dla nas wszystkich, że oni są naprawdę ważni i że jeżeli my chcemy myśleć o naszych dzieciach i o młodzieży, to musimy myśleć o nauczycielach i ich dobrostanie.
Jako społeczeństwo, jako rodzice zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest szkoła w naszym życiu. I ta ważność jest być może nawet na dwóch poziomach, bo po pierwsze, że uczyć jest trudno, ale też, że szkoła jest niezbędną taką kanwą naszego życia, takim spoiwem codziennego życia. To, że uczniowie wychodzą codziennie do tej szkoły, to jest coś, co pozwala nam wszystkim normalnie funkcjonować w innych rolach. I to doświadczenie tego trudnego życia to jest częściowo związane z tym właśnie, że ta szkoła w tej funkcji opiekuńczej przez ostatnie miesiące, już prawie rok, nie istnieje. I to jest takie trudne. I myślę sobie, że to jest dobry punkt wyjścia do zbudowania sojuszu w sprawie szkoły. I wydaje mi się, że ten sojusz musiałby się opierać na rozpoznaniu tego faktu właśnie, że oczywiście uczniowie są ważni, ale nauczyciele są najważniejsi. Nie w takim sensie, że w szkole nagle chodzi o nauczyciela, a nie o ucznia, tylko w takim sensie, że bez nauczycieli się nie da.
Wszyscy z Państwa mają doświadczenie z właśnie pracy z nauczycielami w jakimś zakresie. Mówiliśmy dużo o misji. Wydaje mi się, że tu nie można budować całej grupy zawodowej wyłącznie na poczuciu misji, ale na pewno da się zrobić coś, żeby ich lepiej przygotować. Czego brakuje w przygotowaniu dzisiejszych nauczycieli i podzielmy to jakby na dwa zakresy. Znaczy po pierwsze na tych, którzy w tej chwili się kształcą i wchodzą do zawodu i możemy ich przygotować jakoś na wejściu, ale również przecież tego całego zasobu, który już w tym zawodzie jest i jeszcze z niego przez jakiś czas nie odejdzie. Czego im brakuje i jak pomóc im to zdobywać?
Był taki wybitny matematyk Felix Klein. I ten Felix Klein zajmował się także przygotowaniem nauczycieli matematyki. I on mówił, że to jest niezwykle trudne zadanie, bo trzeba podwójnie przeuczyć człowieka. Trzeba go odwołać do jego doświadczenia uniwersyteckiego i jego doświadczenia szkolnego, a następnie on musi to doświadczenie przepracować i porzucić, zacząć od nowa. I on to mówił o matematyce, ale tak naprawdę to dotyczy w ogóle doświadczenia uczenia się samych nauczycieli. W tym sensie oni muszą dokonać tego podwójnego przeuczenia, czyli przejść od tego, czego się nauczyli na uniwersytecie i od tego, co sami przeżyli w szkole, przepracować to na sobie. Czyli po pierwsze praca na sobie, zadbanie o siebie, po to, żeby następnie o sobie zapomnieć i skoncentrować się na uczniu. To są dwa super ważne kroki. Jeżeli nie zrobimy tego pierwszego, no to jesteśmy w matni, dlatego że wtedy nauczyciel głównie pracuje na swoim bólu i trudnych doświadczeniach z tych poprzednich etapów. Ale jeżeli zostawimy go na tym pierwszym etapie, czyli rzucimy na niego całą masę szkoleń miękkich i koncentracji na sobie, to on też będzie skoncentrowany na sobie, a nie na uczniu. Czyli te dwa etapy muszą się wydarzyć. I to jest pierwsza podstawowa rzecz związana z postawą samego nauczyciela, z gotowością do budowania tej relacji, z gotowością do skoncentrowania się na uczniu. No a potem mamy warsztat, czyli całą wiedzę na temat tego, co działa. Mamy rewolucję od 20 lat w badaniach edukacyjnych, która dostarcza nam wiedzę o tym, co jest skuteczne i w jakich warunkach, ale jednocześnie to wciąż nie jest mechaniczna wiedza, którą możemy po prostu wziąć i zastosować, ale która wymaga profesjonalisty, który swoim świadomym, krytycznym okiem czujnie patrzy na swoją klasę, pozostając w relacji z uczniami i podejmuje właściwe decyzje. Tylko tyle i aż tyle.
Na rynku pracy mamy takie zjawisko jak atomizacja, prawda, zawodowa, która zresztą jest jednym z ryzyk sygnalizowanych przez różne instytucje, od Międzynarodowej Organizacji Pracy, przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Pracy. Ona dotyczy również szkoły, ta atomizacja. Wydaje mi się, że takie warunki, w których się uczestniczy, można nazwać pewnie z jednej strony hierarchicznymi, z drugiej strony bardzo silnie konkurencyjnymi, nastawionymi na taką konkurencję, która nie musi być wcale, być może przyjmujemy taki paradygmat, że ta konkurencyjność jest jest dobra. Ona nie zawsze musi być dobra, bo nie ma takiego nastawienia na współpracę, na solidarność pewną, prawda, która teraz w kryzysie jest bezcenna. I wydaje mi się, że jak szukamy i staramy się koncentrować na tym, co dobre i przekuć to później w kompetencje przyszłości, to wydaje mi się, że właśnie taka solidarna współpraca, zauważenie, że wszyscy od siebie zależymy, że jak mówimy o szkole, to powinniśmy mówić o społeczności szkolnej. A społeczność szkolna to są nauczyciele, to są dzieci, to są rodzice, ale to jest administracja.
Pracownicy, tak.
To są pracownicy, to są dyrekcje, które zapewniają na przykład to, żeby nauczyciel mógł w ogóle wziąć udział w takim programie szkoleniowym, o którym mówimy.
Rozmawiamy bardzo dużo o szkole, o młodszych uczniach, starszych uczniach, ale jeżeli będziemy ich uczyć, zakładając rzeczywiście w większym stopniu tych różnych umiejętności czy cnót, jak Państwo mówili, to gdzie w tym wszystkim będzie miejsce na wiedzę, na jakąś taką naukę tego, co się, nie mówię w bardzo dużym skrócie, czytania i pisania czy matematyki, ale również zdobywanie jakichś umiejętności, które potem są przydatne do, no, generalnie wykonywania jakiejś pracy. Czy to miejsce jest w szkołach średnich, czy w szkołach zawodowych, czy na studiach, czy studia dalej powinny rozwijać te cnoty, czy już bardziej skupiać się na przygotowaniu do zawodu?
Jeśli można, to taki mam dobry przykład sprzed paru lat, kiedy firma Opel w Gliwicach zdecydowała się na taki pierwszy krok, że weźmie sobie na tak zwane warsztaty, czy na tak zwaną praktykę zawodową uczniów pierwszej klasy szkoły branżowej, czyli tej dawnej szkoły zawodowej. I powiem Państwu, że zaskoczyło mnie to, kiedy poproszono mnie o to, żebym przygotowała taki cykl krótkich zajęć dla tych grup pracowników, którzy zgodzili się, poczuli w sobie taką chęć zaopiekowania się tymi uczniami. Było kilkanaście takich spotkań. I efekt przerósł moje oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec ci pracownicy, którzy mieli wziąć pod swoje skrzydła uczniów, powiedzieli do mnie tak: Pani Aniu, może byśmy przy Oplu założyli taki uniwersytet dziadka i ojca, bo gdybym ja miał taką wiedzę w stosunku do swojego syna, albo nawet o sobie, ach, to ja bym i tak dalej. Czyli o co tutaj chodziło? Znaleźli się ludzie, którzy bardzo poważnie do tego podeszli, i zaczęliśmy się wszyscy zastanawiać, kogo ty masz przed sobą, jeżeli wchodzisz na stanowisko pracy i widzisz fragment, bo to były wszystko tak zwane instruktorzy stanowiskowe. I teraz, co ty musisz przekazać tym dzieciom, ale teraz popatrz na nich. Do czego oni się nadają? Bo bardzo często były takie określenia, proszę pani, ale on nie umie trzymać śrubokręta w ręce. Być może nikt go tego nie nauczył. To nie jest jego wada. Ty musisz rozpoznać potencjał, żebyś mógł nim troszkę sterować. I to stworzenie takiej okazji do regularnego kontaktu z pracodawcą jest super. Poza tym rodzi się też taka postać mistrza bardzo często.
No, to jest troszkę w zasadzie źródło etosu zawodowego, prawda? Który też tak, w jakimś sensie trochę został chyba zabity.
Tak.
I takie powiedzenie jest, prawda, znane, więc tutaj nikogo nie zaskoczę, że rzeczywiście jak mój rodzic pracował całe życie w jednym miejscu, ja miałem sześciu pracodawców, a moje dzieci będą miały sześciu pracodawców w jednym czasie.
No właśnie. I
wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko
uczyć.
Wieku. No właśnie, bo to chyba nie dotyczy w ogóle tylko wieku, bo jestem w stanie sobie wyobrazić mało tego, doświadczam tego w moim miejscu pracy, że my zmieniamy rolę,
tak.
I w zasadzie my w tej roli ucznia możemy być w wieku lat 40, 50, 55
życia.
I potrzebujemy mistrza, który nas przeprowadzi, takiego facylitatora troszeczkę,
tak.
Ale to się zacznie wtedy, kiedy będziemy cenić w ogóle coś, co się nazywa jakąś pewnie mądrością życiową troszkę też i zawodową, związaną z doświadczeniem. Tego do tej pory nie było. To wydaje mi się, że jest w jakimś sensie grzechem popełnianym z jednej strony przez nasze pokolenia, a być może przez wcześniejsze też pokolenia, że tego nie ceniliśmy do tej pory.
Odpowiadając na Pani pytanie, ja bym chciała podkreślić bardzo ważną rzecz. Bo mówimy o takim zwrocie ku kompetencjom teraz i to jest taka powszechna retoryka zmiany, tak? Retoryka edukacji w XXI wieku. Otóż ja chciałam podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie to, że opozycja pomiędzy wiedzą a kompetencjami jest oczywiście fałszywa. Nie mówimy o rezygnacji z wiedzy na rzecz kompetencji. Co my tu otóż próbujemy zrobić? Próbujemy osiągnąć głębsze uczenie się, wyższe poziomy kompetencji, do których wiedza jest oczywiście krokiem. W związku z czym po prostu uczymy się w bardziej subtelny sposób operować na wiedzy, żeby osiągnąć najpierw, odwołując się chociażby do takiej popularnej wśród nauczycieli taksonomii Bluma, najpierw analizę, potem syntezę, a na końcu ocenę tej wiedzy. Także to są po prostu bardziej skomplikowane, bardziej wyrafinowane operacje. Tutaj nie ma żadnej opozycji. Natomiast jest rzeczywiście pewna nowość, przy czym, tak jak powiedziałam, to jest nowość w stosunku do szkoły masowej, do tej szkoły, którą znamy od, powiedzmy, końca XVII wieku. Czyli to jest cały człowiek. To jest to takie holistyczne ujęcie, o którym Państwo tutaj dużo mówią. I ten cały człowiek to jest człowiek z emocjami, człowiek z postawami, człowiek z życiem poza szkołą. To jest bardzo ważne, że istnieje życie poza szkołą i ono jest tu i teraz, nie w przyszłości dla ucznia, tylko teraz, kiedy on w tej szkole jest. I też z fizycznością. W związku z tym to jest też człowiek, który pracuje rękami. I stąd na przykład jest wielki sukces szkoły realnej jako konceptu, który przynosimy teraz do Polski. To też nie jest koncept nowy, ale to, że integrujemy tę wiedzę akademicką, dobrze prowadzoną, i że integrujemy te inne sfery życia, o których wiemy, że one są nam potrzebne. To jest nowość, chociaż jest to nowość odgrzewana, jak większość nowości w edukacji, co nie zmienia postaci rzeczy, że to jest właśnie to, co powinniśmy teraz robić.
Wydaje mi się, że rzeczywiście, jakby biorąc pod uwagę tę opozycję między kompetencjami a wiedzą, zawsze wydawało mi się, że są setki definicji, ale każda z nich zawiera te takie trzy stałe komponenty, co to jest kompetencja, że to jest wiedza, umiejętności i postawa. Jak my mówimy o cnotach, to ona też jest częścią kompetencji. Wydaje mi się, że w jakimś sensie, być może przez długi czas, w którym uczestniczyłem, w dużej mierze te kwestie postaw zostały wyeliminowane z takiego środowiska i traktowania tego jako element kompetencji. I wydaje mi się też, że jesteśmy u progu, chociaż pewnie to dotyczy tych szybszych, może tych większych, może tych dużych instytucjonalnych takich pracodawców, ale że docenia się właśnie tę sferę, dlatego że na nią nie mamy takiego bezpośredniego, bardzo łatwego wpływu jako pracodawca. To znaczy umiejętności jesteśmy w stanie stosunkowo łatwo, chociaż upraszczam to bardzo teraz skrajnie, prawda, wykształcić. Natomiast od strony pewnych wartości, jakichś takich profili osobowościowych, tutaj pracodawca ma bardzo ograniczoną możliwość wpływu, prawda? Ma, ale w bardzo długim okresie, w związku z tym jest coraz więcej takich modeli, które skłaniają do zatrudniania na podstawie właśnie pewnych, umówiliśmy cnót, zostawmy je, cnót, wartości podzielanych, pewnych postaw życiowych, z którymi ktoś wchodzi, natomiast umiejętności są do zdobycia. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, z którego nie powinno się rezygnować.
Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, że poświęciliście nam swój czas i mam nadzieję, że będziecie wracać do naszych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Więcej informacji o naszej konferencji i pełne nagrania rozmów znajdziecie na stronie ryzykaitrendy.pl. Chciałabym jeszcze podziękować całemu zespołowi Polityki Insight za wysiłek i poświęcenie, które włożyliście w przygotowanie konferencji. Dziękuję również naszemu partnerowi głównemu, czyli Orange Polska, naszym partnerom E.ON Edis Energia, IKEA Polska, Microsoft i Visa. Merytorycznie wspierała nas Europejska Rada Spraw Zagranicznych oraz German Marshall Fund of the United States. Partnerem medialnym jest Radio Tok FM.